Garnitury w stonowanych kolorach, takich jak czarny, szary i granatowy, to styl Kamali Harris w czasie tegorocznej kampanii prezydenckiej w USA. Kandydatka demokratów na prezydenta i obecna wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zachowuje, no powiedziałabym, dość konserwatywne podejście do ubioru. Czy mogłaby pozwolić sobie na trochę więcej szaleństwa? Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na odcinek, w którym będę mówiła o modzie w kampanii wyborczej w kontekście kandydatki na prezydenta USA, Kamali Harris. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Na początku tego odcinka chciałabym podziękować za nową opinię, która pojawiła się w Apple Podcast. Tytuł tej opinii: ulubiona szczecinianka w USA. Tak jest, pochodzę ze Szczecina, gdyby ktoś nie wiedział. Podcastu pani Lidii słucham niemal od początku, a każdy odcinek to kawałek wspomnień z moich podróży do ukochanych Stanów. I choć niezmiernie zżera mnie zazdrość dla mieszkania w sercu USA, moje serce każe słuchać kolejnych odsłon. Great job! No dziękuję bardzo. Mimo, że zżera, no to ubawiło mnie to strasznie, ale tak pozytywnie, a jeszcze bardziej mnie to wzrusza, że niemal od początku, bo to znaczy, że to 5 lat. Oh my God. Dziękuję bardzo. Przypominam, proszę, subskrybujcie podcast Ameryka i ja. Okej, dziś bierzemy pod lupę Kamalę Harris w kontekście jej ubioru, ponieważ USA to jest naprawdę temat. Kamala Harris preferuje garnitury, preferuje spodnie. W sukienkach pojawia się na state dinners, to znaczy na tych state dinners, które wydaje Joe Biden, wydawał jako prezydent Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent oczywiście też uczestniczy w tych kolacjach państwowych i wtedy mogliśmy obserwować Kamalę Harris w sukienkach. Miała również sukienkę w czasie zaprzysiężenia na wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale tak ogólnie to Kamala Harris preferuje garnitury. Możliwe, że Kamala Harris z zawodu prawniczka po prostu preferuje garnitury, dobrze ułożone włosy i lekki makijaż, bo to jest spójne z jej wizerunkiem. Jednak jako pierwsza czarnoskóra i o hinduskich korzeniach kobieta aspirująca do prezydentury, musi starannie rozważyć, jak się wyraża i jak się nosi. Wszelkie odstępstwa od sztywnych norm politycznego ubioru mogłyby po prostu zostać źle odebrane. I chciałabym, aby wstępem do moich rozważań była rozmowa. W czasie konwencji demokratów w Chicago, poprzedni odcinek podcastu właśnie dotyczy konwencji demokratów w Chicago, jest też oczywiście, przypominam, odcinek dotyczący konwencji republikanów w Milwaukee, ale ten poprzedni właśnie dotyczy konwencji demokratów w Chicago. Jak wiecie, byłam na obu i podczas konwencji demokratów w Chicago zapytałam jedną z delegatek, Nonda Nunnally z Joplin w Missouri, czy rzeczywiście czarnoskóre kobiety muszą działać bardziej ostrożnie i czy mają mniejszy margines błędu. Dlaczego wybrałam akurat ją? Nonda miała na sobie taką odważną, niebieską, błyszczącą marynarkę, która była pokryta cekinami, także ona natychmiast wyróżniała się z tłumu, więc uznałam, że ta kobieta będzie dobra do tej rozmowy. Skoro uznałam, że ona by się świetnie nadawała do tej rozmowy, to do niej podeszłam i zapytałam, czy ze mną porozmawia. Od razu oczywiście powiedziała tak, jasne, nie ma problemu. No i nagrałyśmy kilkuminutową rozmowę, także może zacznijmy od tej rozmowy. Ma pani na sobie naprawdę fantazyjną marynarkę. Chciałabym zapytać o wybory modowe Kamali Harris. Czy myśli pani, że może nosić coś naprawdę odważnego? Myślę, że wybiera wygodne ubrania, ponieważ chce czuć się komfortowo w tym, co robi. Ale myślę, że może również wyglądać, no wiesz, elegancko. Jeśli zauważysz, nosi perły. Za każdym razem, gdy zakładasz perły, czujesz się, jakbyś była warta $1,000,000. Sam kontakt z perłami jest zawsze przyjemny. Ale myślę, że często wybiera garnitury po prostu ze względu na ich wygodę i łatwość poruszania się. Sądzę, że najważniejsze jest spojrzenie i zrozumienie, pytanie, co te elementy mody naprawdę znaczą. To są małe deklaracje. Może nie zobaczysz wszystkiego naraz, ale zawsze są małe oświadczenia, które ona składa. Lecz absolutnie wierzę, że pokaże swój własny styl, taki jak u nikogo innego. Pamięta pani, kiedy Barack Obama miał na sobie beżowy garnitur i to było, o mój Boże, wielka, wielka dyskusja na ten temat, że to nie jest prezydencki wygląd. A Kamala Harris miała na sobie beżowy garnitur w poniedziałek. I nikt nic nie powiedział, prawda? Powiedział. Myślę, że przede wszystkim jesteśmy w czasie i miejscu, gdzie to naprawdę nie powinno być błędem. Myślę, że ludzie powinni móc nosić kolory. I myślę, że zdecydowanie są kolory mocy, kolory, które oznaczają władzę, a potem są kolory, które są trochę nie tak potężne, ale jeśli wygląda to dobrze, na Boga, noś to. Jeśli wygląda to świetnie, jeśli czujesz się w tym dobrze, myślę, że to jest najważniejsze, że my, kobiety, powinniśmy czuć się pewne siebie, że jeśli wyglądamy w czymś dobrze, czujemy się w tym dobrze, powinniśmy to nosić. I tutaj w tym momencie zróbmy małą przerwę w rozmowie, bo muszę powiedzieć wam, o co chodzi z garniturem Baracka Obamy. Otóż garnitur, w którym Obama pojawił się na konferencji prasowej w sierpniu 2014 roku, czyli teraz minęło 10 lat, ten garnitur wywołał w Ameryce prawdziwą histerię. Po prostu media w Stanach Zjednoczonych wrzały na konferencji prasowej w Białym Domu. Ta konferencja była poświęcona między innymi sytuacji w Syrii i działalności Państwa Islamskiego. Barack Obama wystąpił w garniturze w kolorze piasku pustyni. Beżowy. Ten garnitur był taki, no trochę za szeroki w ramionach, powiedziałabym. Stał się obiektem żartów. Kpiono z tego garnituru. Na Twitterze, teraz to jest platforma X, pojawiały się coraz to nowe wpisy, a w studiach telewizyjnych toczono po prostu na temat garnituru żywe dyskusje, debaty. Jeden z republikańskich kongresmenów, Peter King, z Nowego Jorku oświadczył nawet na antenie CNN, że prezydent nie zachowuje się poważnie, pojawiając się na konferencji prasowej w niestosownym ubraniu. Garnitur Baracka Obamy określił mianem nieprezydenckiego. No muszę powiedzieć, że to był jakiś absurd dla mnie, obserwowanie tego wszystkiego. Pamiętam to, matko, co tutaj się działo. Dlatego, że no, trzeba przyznać, że Barack Obama nie był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który pojawił się w beżowym garniturze, bo już wcześniej prezydenci Ronald Reagan, George W. Bush, George H. Bush, ale również Bill Clinton mieli takie garnitury, lecz żaden z nich nie musiał czytać na swój temat tweetu w stylu: prezydent jest tu po to, żeby sprzedać ci ubezpieczenie na wypadek tornado. I pojawiły się też i takie komentarze, że Barack Obama no może poczuć się, może poczuć to na własnej skórze, jak to jest być pierwszą damą, gdy nikogo nie interesuje, co masz do powiedzenia, tylko jaką masz na sobie sukienkę. No i proszę, wracamy do 2024 roku, jest pierwszy dzień konwencji i Kamala Harris występuje na scenie, nie przemawia, tylko jest takie przywitanie, pomachanie. Kamala Harris występuje w takim beżowym garniturze. Harris zestawiła garnitur z kremową bluzką oraz błyszczącymi szpilkami. Ona miała taki szpiczasty nosek. No dobrze to się prezentowało, ale internet szybko dostrzegł podobieństwo między tymi dwoma strojami, strojem Harris i strojem Obamy i wielu użytkowników platformy X, czyli dawnego Twittera, stwierdziło, że Harris celowo przywołuje garnitur Obamy, subtelnie trolując republikańskich ekspertów, bo oczywiście wtedy na Obamę najeżdżali głównie jego przeciwnicy polityczni, czyli republikanie. I co robi Obama? To było naprawdę niezłe. Obama zamieszcza na X-ie swoje zdjęcie w beżowym garniturze. To zdjęcie sprzed 10 lat w tym garniturze, który wywołał tutaj taką aferę. Zamieszcza swoje zdjęcie zestawione ze zdjęciem Harris w beżowym garniturze. Czyli po lewej stronie jest Obama w tym swoim garniturze z tego okresu, plus po prawej stronie jest Kamala Harris w tym garniturze, w którym wystąpiła na konwencji republikanów w poniedziałek pierwszego dnia. I podpisuje te zdjęcia tak. Jak to się zaczęło i jak się ma? 10 lat później wciąż wygląda dobrze. Taki jest podpis i pod spodem jest link zachęcający do zarejestrowania się do wyborów. No świetny marketingowo pomysł, bo po prostu tutaj odwołuje się do tej grupy wyborców, którzy byliby skłonni poprzeć demokratkę, może się wahają. No to przypomnienie takiego słynnego momentu w amerykańskiej, mniej poważnej historii, czyli jaki kolor garnituru ma na sobie prezydent. Aha. No i muszę też od razu powiedzieć o jeszcze jednym kolorze, który pojawił się w ostatnim dniu konwencji demokratów w Chicago. Kamala Harris miała na sobie ciemnogranatowy garnitur, lecz w hali było mnóstwo kobiet ubranych na biało. Dlaczego? Dla demokratów to jest częsty widok w ostatnich latach, ale to wyglądało na działanie celowe. Mówię tutaj o konwencji w Chicago. To była noc, podczas której Kamala Harris wygłaszała swoje przemówienie. No to jest ważna noc w Ameryce i to jest ważna noc, żeby pamiętać o ruchu sufrażystek poprzez noszenie ich charakterystycznego koloru, czyli białego. W ostatnich latach demokratki wielokrotnie ubierały się na biało jako taka cała grupa. W 2016 roku zwolenniczki kampanii Hillary Clinton nosiły ten kolor na cześć ruchu sufrażystek. Rok później demokratyczne kongresmenki założyły go na pierwsze przemówienie prezydenta Donalda Trumpa przed połączoną sesją kongresu. W 2019 zrobiły to ponownie, zwracając uwagę na rekordową liczbę kobiet w kongresie w tym roku i rekordową liczbę kobiet wybraną do izby w poprzednich wyborach uzupełniających. Niecałe pół roku temu, w czasie orędzia o stanie państwa prezydenta Joe Bidena, to orędzie jest wygłaszane tradycyjnie w marcu, dziesiątki demokratycznych kongresmenek ponownie założyły ten kolor, czyli biały. I tym razem niektóre z nich wyjaśniały w mediach społecznościowych, że miało to na celu wyrażenie poparcia dla praw reprodukcyjnych kobiet. No, to tyle tutaj jeszcze o tym białym kolorze, który pojawił się na konwencji demokratów i myślę, że tutaj wrócimy w tym momencie do drugiej części rozmowy dotyczącej stylu Kamali Harris. Przypomnę, że to jest rozmowa z Nondą Nannoli z Joplin w Missouri, delegatką demokratów na konwencję w Chicago. Kamala Harris unika odważnych kolorów, prawda? Bardziej szary, niebieski, czarny. Tak, tak. Nosi bardziej stonowane kolory. Uwielbiam ten rodzaj błękitnych odcieni, które nosi. Ale znowu myślę, że zobaczymy ikoniczny element, coś, co pokaże trochę więcej o niej samej. Jak pani myśli, jako czarnoskóra kobieta, ponieważ czytałam, że Kamala Harris musi być naprawdę ostrożna jako czarnoskóra kobieta z jej wyborami modowymi ze względu na kolor skóry. Ludzie na nią patrzą bardziej ją obserwują, co robi, co nosi. Czy pan czuje, że czarnoskórym kobietom trudniej jest być sobą? Tak, powiem ci, jako czarnoskóra kobieta, zawsze jest trudniej we wszystkim. Nie ma znaczenia, co robisz, co mówisz, gdzie pracujesz, jaka jest twoja kariera. Zawsze jest trudniej i my, jako czarnoskóre kobiety, wiemy o tym. Przeżyłyśmy to. Było tak przez całe nasze życie, więc to wiemy. Tak, zdecydowanie. Zawsze będzie trochę trudniej jako czarnoskórej kobiecie, niezależnie od twojego wyboru. Ale znowu, muszę powiedzieć, że jako czarnoskóre kobiety również czujemy się upoważnione, pewne siebie, pewne swojego wyboru, stroju i mówimy, wiesz, po prostu tak, założyłam tę fantazyjną marynarkę. Wiedziałam, że wejdę tu w tej fantazyjnej marynarce, ponieważ czuję się w niej dobrze. Ma idealny kolor, jest niebieska, błyszcząca i wiele osób mówiło, świetna marynarka. Więc myślę, że jako czarnoskóre kobiety zawsze musimy uważać na to, co robimy, co mówimy. Zawsze będziemy oceniane trochę bardziej. Ale dlaczego? Ze względu na historię naszego kraju, historię naszego świata, ze względu na kolor naszej skóry. Po prostu tak to jest, zawsze było i zawsze będzie. Mówię, że zawsze będzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to już tak bardzo, ale niestety tak jest. Więc wiemy o tym, lecz to, co jest najważniejsze, co możemy zrobić, to dojść do tego momentu, w którym jesteś tak pewna siebie, że już nawet nie słuchasz tego, co jest w tle. Czujesz się w tym dobrze. Co nosisz i jak to nosisz. I tutaj chciałabym zatrzymać się przy wątku czarnoskórej kobiety w kontekście Kamali Harris. Dlaczego? Dlatego, że jej rywal Donald Trump poddaje w wątpliwość, czy Kamala Harris jest czarna. Powiedział podczas tej kampanii wyborczej, że wiceprezydent Kamala Harris przypadkowo stała się czarna kilka lat temu, mówiąc, że nagle dokonała zwrotu w swojej tożsamości. I podczas spotkania czarnoskórych dziennikarzy w Chicago tego lata, to nie było w czasie konwencji, to spotkanie było wcześniej, powiedział, przytoczę cytat, zawsze miała pochodzenie hinduskie i tylko je promowała. Nie wiedziałem, że jest czarna, dopóki kilka lat temu nie stała się czarna, a teraz chce być znana jako czarna. Więc nie wiem, czy jest hinduską, czy jest czarna. To jest cytat z byłego prezydenta Donalda Trumpa. Matka Kamali Harris była hinduską, jej mama nie żyje. Zmarła kilkanaście lat temu na nowotwór. Jej ojciec jest Jamajczykiem. On ciągle żyje, ma ponad 80 lat, lecz Kamala Harris nie ma z nim bliskich relacji. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała jakoś ze 3 lata i głównie była z mamą, wychowywała ją mama. Także oboje rodzice Kamali wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Kamala Harris urodziła się w Oakland w Kalifornii i uczęszczała do takiego historycznie, można powiedzieć, czarnego uniwersytetu Howard University w Waszyngtonie. Jest pierwszą kobietą czarnoskórą i o hinduskim pochodzeniu, która stała się wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. I ostatnio był pierwszy taki duży wywiad Kamali Harris w czasie kampanii wyborczej. Ona udzieliła tego wywiadu stacji CNN, usiadła wspólnie do wywiadu ze swoim kandydatem na wiceprezydenta Timem Waltzem. I ten wywiad przeprowadzała Dana Bash, to jest taka znana twarz w amerykańskim CNN-ie. Niekoniecznie musicie ją widzieć na przykład w CNN International, który wy oglądacie, bo trzeba tutaj od razu powiedzieć, że są dwa CNN. Jeden, który nadaje na Amerykę i to są takie tematy tak naprawdę wyłącznie skoncentrowane na amerykańskich sprawach. CNN International jest stacją, której dominują tematy. Są ze Stanów też, ale jest dużo tematów ze świata i siedziba taka główna CNN jest w Europie. Dlatego oczywiście w CNN International ten wywiad zapewne też był, ale Dana Bash jest znana widzom amerykańskim przede wszystkim. I Dana Bash poprosiła o taki komentarz, żeby odpowiedziała na to pytanie, że według Trumpa zmieniła tożsamość, aby przyciągać wyborców. Ale Harris tylko potrząsnęła głową i powiedziała, że to ta sama stara, nudna strategia. Następne pytanie, proszę. Także powiedziała, że to wszystko, co ma do powiedzenia w tej sprawie. Nie chciała się kompletnie do tego jakoś odnosić. I myślę, że jeszcze jeden wątek tutaj trzeba było poruszyć, bo sądzę, że to będzie dla was ciekawe. Rozmawiałam na ten temat, jak jest postrzegana Kamala, z moją znajomą, która jest czarnoskóra. I zapytałam ją, co ona na ten temat sądzi. I ona powiedziała tak, Lidia, nie słuchaj tych bzdur. Oczywiście, że ona jest czarna. I przytoczyła tutaj przykład one drop rule, czyli zasady jednej kropli. Co to jest za zasada? Ja myślę, że tutaj wam powiem, bo może nie macie świadomości. To była taka społeczna i prawna zasada stosowana w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na południu, w czasie segregacji rasowej i przez wiele, wiele dekad wcześniej. One drop rule, czyli zasada jednej kropli. Pochodzi z rasistowskich ideologii, które miały na celu utrzymanie segregacji rasowej i hierarchii społecznej opartej na rasie. Chodziło o to, że nawet jedna kropla czarnej krwi, czyli posiadanie choćby jednego przodka pochodzenia afrykańskiego, wystarczy, aby dana osoba była uważana za czarną, niezależnie od jej wyglądu. I ta zasada była używana, aby usprawiedliwiać segregację rasową, aby odmawiać praw obywatelskich oraz dyskryminować osoby o mieszanym pochodzeniu. I ta zasada miała też ogromny wpływ na to, jak ludzie postrzegali siebie i innych. Nawet jeśli ktoś wyglądał na białego, w cudzysłowie, mógł być uznany za czarnego zgodnie z tym prawem, zgodnie z tą zasadą jednej kropli i no, oczywiście to miało duże konsekwencje społeczne. Z czasem, szczególnie po ruchu praw obywatelskich w latach 50. i 60. XX wieku, te przepisy zostały zniesione, ale no ich dziedzictwo, można powiedzieć, wciąż wpływa na amerykańskie społeczeństwo i sposób myślenia o rasie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nadal w ludziach gdzieś tam tkwi. Pamiętają o tej zasadzie. I one drop rule jest po prostu przykładem, jak prawo, jak kultura mogą no być używane do tworzenia i utrzymywania sztucznych podziałów społecznych. Ale to jest temat, na którym dzisiaj nie chcę się skupić. To jest taki wątek przy okazji, ale uznałam, że warto, że o tym tutaj wspomnę. Wróćmy do wizerunku Kamali Harris. Gdy rozmawiałam z Nondą, to ona obstawiała, że Kamala Harris włoży na czwartkowy wieczór, czyli czwartkowy wieczór to był ten ostatni wieczór w czasie konwencji, wieczór, podczas którego Kamala Harris wygłaszała swoje przemówienie, wcześniej akceptując już oficjalnie nominację demokratów, żeby była kandydatką tej partii w listopadowych wyborach. I Nonda obstawiała, że właśnie Kamala Harris będzie miała biały garnitur, tą bielę, o której mówiłam wcześniej. Natomiast w dniu przemowy to był granatowy garnitur i można powiedzieć też znak rozpoznawczy Kamali Harris, bluzka z kokardą, też granatowa, do tego była dobrana. To były ubrania marki Chloé, to tak po francusku jakoś się mniej więcej wymawia, ale ja nie potrafię dokładnie, po amerykańsku powiedziałabym Chloe, ale to jest francuska marka z Paryża. I oczywiście w klapie znajdowała się przypinka z flagą Stanów Zjednoczonych. No ten element kandydaci na prezydenta zawsze mają. I ta marka, jak mówiłam, jest z Paryża. To jest marka luksusowa i Kamala Harris może jeszcze za to oberwać, że nie promuje, nie nosi amerykańskiego projektanta. Michelle Obama była bardzo mocno krytykowana. Pamiętam za to, jak w czasie, to była chyba zdaje się pierwsza kolacja państwowa, state dinner, na cześć chińskiego gościa i Michelle Obama miała wtedy suknię no, projektu, to był Alexander McQueen, o ile sobie przypominam, czyli brytyjski dom mody. No i wtedy było wielkie larum, dlaczego nie promuje amerykańskiego designera. Ale być może Harris robi to, co robiła przed nią większość mężczyzn, czyli zakłada to, co wydaje się jej odpowiednie i skupia się na wykonywaniu pracy. No przecież wielu prezydentów nosiło, nosi garnitury od międzynarodowych projektantów, ale nikt nie zwraca na to uwagi, prawda? Może się w ogóle nawet nigdy nie dowiemy, jakie oni mają garnitury, bo nikt tego w ogóle nie porusza takiego wątku. Lecz powiem wam, że ja rozmawiałam na temat Kamali z kilkoma osobami, które nie są białe i one mówiły mi, jak moja rozmówczyni, że jej wybory są i będą o wiele bardziej analizowane w porównaniu z jakimkolwiek innym białym mężczyzną, niezależnie to, czy to on byłby na jej miejscu, czy to byłby jej przeciwnik. Mnie się bardzo podobają bluzki z kokardą, że to jest taki jej znak rozpoznawczy. One są bardzo kobiece przecież, ale z drugiej strony jest ten garnitur, czyli to już nam się kojarzy z takim, z czymś oficjalnym, poważnym, a ta bluzka nadaje takiego sznytu. To są te też kobiece elementy, które ona ma, czyli buty na obcasie, biżuteria, zawsze ma pięknie ułożone włosy, ale tak naturalnie powiedziałabym, to nie widać tam tego lakieru, bo u Hillary Clinton były zawsze takie sztywne, a tutaj u Kamali Harris są fale. I te kokardy, te bluzki z kokardą, to może staną się nawet takim znakiem firmowym Kamali Harris. Myślę, że może już się nawet stały. Tak jak broszki Madeleine Albright. Tak, to była pierwsza sekretarz stanu USA. Już nie żyje w administracji Billa Clintona. No i ona miała taki swój znak rozpoznawczy. Broszki, które przypinała do bluzek czy do marynarek. I one zawsze miały jakiś taki przekaz na spotkania z różnymi przywódcami, zakładała broszki, to można było tutaj coś wnioskować, próbowano to odczytać, ta kolekcja broszek była ogromna, jest jeszcze zresztą taka książka, w której te wszystkie broszki są opisane. Bardzo to był taki ciekawy wątek i no media też obserwowały, co Madeleine Albright założyła, jaka broszka, jaki to może być symbol. I ja muszę powiedzieć, że jak przygotowywałam się do tego podcastu, to przypomniało mi się, że przecież mój syn ma zdjęcie z Kamalą Harris. To był rok 2022, kiedy byliśmy razem z nim w Eisenhower Building, czyli to jest taki budynek, który jest obok Białego Domu. I w nim swoje biuro ma wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ma też swoje biuro w Białym Domu, jak również na Kapitolu. Natomiast najczęściej chyba jest w tym biurze w Eisenhower Building. Tam większość współpracowników jej pracuje. Poza tym to biuro jest też takim zapleczem dla Białego Domu, ponieważ wszyscy ludzie, którzy pracują na rzecz Białego Domu, nie zmieściliby się w Białym Domu. Jest po prostu za mały, więc jest w Eisenhower Building. I z okazji Halloween organizowana jest tam taka impreza dla dzieci pracowników Białego Domu, ale również dla dzieci dziennikarzy, którzy pracują w Białym Domu, którzy relacjonują z Białego Domu. No i dostaliśmy takie zaproszenie i nasz syn miał okazję pójść na zbieranie cukierków. Tam były wtedy wygrodzone takie części Eisenhower Building, było wszystko przygotowane, biura były przystrojone fajnie, pracownicy tych biur poprzebierani i rozdawali cukierki. Bardzo fajna rzecz dla dzieci. I gdy tak chodziliśmy z naszym synem od biura do biura, on tam zbierał cukierki, nagle otworzyły się drzwi i wyszła Kamala Harris. I oczywiście była to okazja, żeby zrobić zdjęcie pamiątkowe dla naszego syna z Kamalą Harris. I odszukałam to zdjęcie, bo już nie pamiętałam, jak była ubrana teraz w kontekście tego podcastu. I co miała na sobie? Miała na sobie taki ciemny, czarny, wydaje mi się, czarny albo bardzo ciemnobrązowy na zdjęciu. Już tak nie mogę powiedzieć, czy to czarny, czy ciemny brąz, ale bardzo ciemny, powiedzmy, że czarny garnitur. I była do tego pomarańczowa bluzka z kokardą. Pomarańczowa. No świetnie to się wpisuje właśnie w temat Halloween. Te pomarańczowe dynie, pomarańcz jest takim kolorem charakterystycznym dla tego okresu. Także tu też była bluzka z kokardą. Także to nie jest tak, że na czas kampanii wyborczej Kamala Harris sobie upodobała te bluzki z kokardą. To już było wcześniej, bo zdjęcie jest z 2022 roku. Najważniejsze jest to, że w Stanach Zjednoczonych nie ma tak naprawdę ustalonego kulturowego wzoru, jak powinna wyglądać kobieta prezydent. Także Kamala Harris ma tutaj szerokie pole do popisu i ona może zacząć ten wzór przecież ustanawiać, jeżeli oczywiście wygra wybory. Natomiast no, jako kandydatka, no też już po Hillary Clinton tą ścieżkę w jakiś sposób toruje. I tutaj ja się zastanawiam, co by się stało z jej strojem, gdyby to Kamala Harris wygrała. No bo nie wiadomo, kto wygra wybory, tak? Równie dobrze wybory może wygrać Donald Trump, bo ten wynik na dzień dzisiejszy nie jest przesądzony. Nie wiadomo, kto z nich zwycięży. Ale co potencjalnie stałoby się z jej strojem, ze strojem, mam na myśli strój z inauguracji, gdyby wygrała, no bo tradycyjnie stroje pierwszych dam, suknie balowe przede wszystkim przy okazji balu inauguracyjnego, który jest organizowany tutaj w Waszyngtonie po zaprzysiężeniu. Zaprzysiężenie jest 20 stycznia zawsze, no 21, chyba że 20 wypada w niedzielę. Ale to najbliższe będzie 20 stycznia. No i tego samego dnia wieczorem, najpierw w ciągu dnia jest ceremonia zaprzysiężenia u stóp Kapitolu, a potem wieczorem jest bal. 4 lata temu balu nie było. Joe Biden i Jill Biden nie mieli takiego balu, bo to było zaprzysiężenie w pandemii w 2021 roku. Teraz taki bal będzie. No i gdyby potencjalnie, cały czas mówię gdyby Kamala Harris wygrała, no to wiadomo, że jako nowa prezydent Stanów Zjednoczonych będzie na tym balu. I teraz co? Czy jej strój pójdzie do muzeum, bo tam jest, to jest muzeum First Ladies, czy będą musieli tam jakąś osobną gablotę, czy po prostu ominą ten strój, a szkoda by było, a daliby wtedy smoking Douga Emhoffa, czyli obecnie drugi dżentelmen. Jeżeli Kamala Harris by wygrała, to będzie pierwszy dżentelmen. No tak się zastanawiam, no bo jeżeli wygra Donald Trump, no to nie ma tutaj jakby dyskusji, tak? Wtedy suknia Melanie Trump po raz drugi trafi do muzeum, bo jedna suknia Melanie Trump jest już w muzeum, ta, którą miała na inauguracji, na balu inauguracyjnym w 2017 roku. Taka biała, bardzo, bardzo prosta, można ją zobaczyć. Jill Biden nie miała balu, ale w muzeum umieszczono ten jej płaszcz taki w morskim kolorze, który miała na sobie na inauguracji. Są jakby dwa stroje Jill Biden, bo jeden jest płaszcz, który miała na sobie na inauguracji i jest jeszcze taka sukienka płaszczowa biała, którą miała na pokazie fajerwerków, bo był taki element, którego nie zapowiadano, zorganizowano z okazji inauguracji pokaz fajerwerków. Oczywiście nikt o tym nie wiedział, także to było transmitowane w telewizji, my mogliśmy to zobaczyć z balkonu, jak był ten pokaz. I te dwa stroje są umieszczone w tej gablocie, która jest poświęcona strojom pierwszych dam. Przypomnę, to wszystko można zobaczyć w Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie. Więc ja się zastanawiam, co by było, gdyby Kamala Harris wygrała? Czy tam pójdzie tylko ten smoking Emhoffa, Daga Emhoffa? Czy może jednak zrobiłby jakiś wyjątek, że jako pierwsza kobieta prezydent? No ale to jest wystawa First Ladies. No ale to nie ja będę się tym przejmowała. To tylko tak sobie pomyślałam. Dobrze, no ale potencjalnie Kamala Harris ma możliwość, by zdefiniować, jak powinna wyglądać kobieta prezydent Stanów Zjednoczonych. Kiedyś, gdy Hillary Clinton, no, która miała przecież prezydenckie aspiracje, przegrała wybory z Donaldem Trumpem w 2016 roku, lecz tutaj chciałabym tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Gdy była za czasów administracji Obamy sekretarz stanu USA, to pojawił się na łamach magazynu Vanity Fair taki jej portret, taki tekst przedstawiający jej sylwetkę. I nazwano ją wówczas kobietą świata i przytoczono przy okazji wtedy badania Instytutu Gallupa, według których ówczesna szefowa amerykańskiej dyplomacji to najbardziej podziwiana kobieta w Ameryce. To było jeszcze zanim wystartowała w wyborach. I ona jako sekretarz stanu przebyła ponad 500 000 mil, odwiedzając 80 krajów. Hillary Clinton rzeczywiście bardzo, ale bardzo dużo podróżowała. Była szefową amerykańskiej dyplomacji. I no, magazyn wtedy sobie żartował, że biorąc pod uwagę ilość czasu spędzonego w samolocie, Hillary Clinton mogłaby uznać pas bezpieczeństwa za modny dodatek do swego stroju. Ale moda to była ostatnia rzecz, którą zajmowała się ówczesna szefowa dyplomacji, czyli Hillary Clinton. I Vanity Fair przytoczył wówczas taką oto historię, że w czasie spotkania w ratuszu w Kirgistanie młody człowiek zapytał, jakiego projektanta ubranie ma na sobie. I wtedy Hillary Clinton odpowiedziała natychmiast, czy kiedykolwiek zadałby pan to pytanie mężczyźnie? I ja pamiętam, że no, były wtedy bardzo duże dyskusje dotyczące właśnie mody. Hillary Clinton bardzo się oburzała na takie pytania. Nie wiem, czy będą właśnie zadawane Kamali Harris te pytania. Myślę, że jej otoczeniu na pewno, no bo od otoczenia wiemy, jakiej marki garnitury preferuje Kamala Harris. No bo skąd byśmy wiedzieli, tak gdyby otoczenie tego nie zdradzało. Natomiast na pewno są grupy, które to interesuje. Co to są za ubrania, jakich one są marek. I no jestem ciekawa, czy kiedykolwiek będzie jakaś taka rozmowa z Kamalą Harris na temat jej modowych wyborów. Na pewno nie ma na ten temat ochoty rozmawiać w tej chwili, bo musi skupiać się na czym innym. Startuje w wyborach i ma poważniejsze tematy na głowie. W kontekście Hillary Clinton w kampanii w 2016 roku pamiętam, że były takie próby, ale ona po prostu to krótko odcinała, nie chciała. Chociaż pamiętam też jeden film taki, gdzie któraś z telewizji no, pokazywała Hillary Clinton, jakieś takie kulisy jej, co ona robi, jak w ramach kampanii. I był taki wieszak, na którym były różne marynarki, garnitury, jej stroje i nawet był jeden taki mocno różowy. Także nawet powiedziałabym, że Hillary Clinton była odważniejsza w tych swoich wyborach i preferencjach kolorów niż Kamala Harris. Ja powiem tak, że Kamala Harris wygląda dobrze, wygląda schludnie, ma świetnie dopasowane garnitury, a te bluzki z kokardą są naprawdę według mnie super. Ja jestem na tak, jeżeli chodzi o styl Kamali Harris. Ten styl do mnie przemawia. Zresztą Kamala Harris ma też no po prostu dobrą sylwetkę. Te garnitury na niej dobrze leżą. Nie jest chyba to jakiś bardzo duży problem, żeby ją fajnie ubrać. I myślę, że stworzyła sobie taki swój styl, który z jednej strony jest bardzo profesjonalny, ale z drugiej właśnie jest też kobiecy. Są te perły, o których Nonda mówiła. i przede wszystkim są bluzki z kokardką, plus ma dłuższe włosy, bo jak popatrzymy na przykład na Margaret Thatcher, jak popatrzymy na kanclerz Angelę Merkel, jak popatrzymy na Hillary Clinton, te na przykład trzy kobiety na bardzo wysokich stanowiskach miały krótkie włosy. Kamala Harris ma o wiele dłuższe włosy, ma nawet takie loki gdzieś tam podkręcone i ten styl, myślę, całkiem fajnie się prezentuje. Zachęcam też do sięgnięcia po Ameryka i my. Pierwsza część naszej książki, bo w rozdziale o wyborach, jest tam cały rozdział dotyczący wyborów, są również tego typu wątki dotyczące mody i strojów w czasie kampanii wyborczej. Książka w wersji e-book lub audiobook jest dostępna na www.amerykaimy.pl. Polecam. Do usłyszenia w kolejny wtorek.